pamięta początek lat 90. I to, co się działo w restauracji właśnie Pizza Hut. Kto z was pamięta początki lat 90? Tak, są tutaj wśród nas dinozaury. Słuchajcie, początek lat 90. i pierwsze restauracje Pizza Hut to był istny szał. Ale nie szał związany z samymi pizzami, tylko szał był związany z sałatkami. Pierwszy raz w historii Polski był otwarty bufet sałatkowy. Czyli dostawało się miseczkę i można było z tą miseczką raz obejść bar sałatkowy, ale naładować tak dużo do tej miseczki, ile byliśmy w stanie. I Polacy stali się szybko stali się mistrzami w budowaniu bardzo takich przemyślanych konstrukcji wokół tych miseczek. Czyli w środku była sałata, ona była przekładana sosem, z boku takie paluszki były ustawiane, żeby ta konstrukcja miała, wiecie, swoją wysokość. I po prostu tam były kopce zbudowane na tych sałatkach. Tak byliśmy zachłyśnięci tym, że możemy, wiecie, nakładać ile się da, tak? Podobnie jak KFC rozpoczynało działalność w Polsce, w pewnym momencie zrobili coś, co jest powszechne na całym świecie, czyli jak się dostaje jeden kubek w KFC, no to można wracać z tym kubkiem i sobie dolewać, darmowa dolewka. No to też początki były takie, że po prostu ludzie nalewali ile się dało, bo każdy myślał, że może to się skończy, że może za chwilę będzie taka sytuacja, kiedy, nie wiem, KFC się skapnie, że za dużo Polacy piją tej Coca-Coli, albo że Pizza Hut się skapnie, że Polacy za dużo jedzą tych sałatek. Tak bardzo to było dla nas jakby niesamowite i chcieliśmy tego mieć tak wiele. Dzisiejsze moje rozważanie nazwałem Boży Zestaw Powiększony. I będę rozwijał trochę ten wątek związany, może trochę nawiązując do tych dwóch restauracji, które wspomniałem na początku. Ale zanim o tym zestawie Bożym Powiększonym, to chciałbym przypomnieć, znowu osadzić nas w tym miejscu, do którego doszliśmy w liście do Rzymian, który już od wielu miesięcy mam przyjemność tutaj referować. Otóż w tym ostatnim odcinku zatytułowanym Ikony, znaki, prawo i istota wiary pojawiły się przykłady, żywe przykłady wiary, usprawiedliwienia z wiary. Apostoł Paweł na początku wziął ojca narodu żydowskiego, czyli Abrahama, i wytłumaczył na jego przykładzie to, jak Abraham został usprawiedliwiony właśnie z wiary. Nie ze swoich uczynków. Następnie drugi as z rękawa to król Dawid. Bardzo ważna postać, poważana w świecie wśród Żydów. Bardzo mocny król, który rozbudował królestwo. I również w przypadku Dawida pojawia się ten sam motyw. Przywołany jest akurat tutaj fragment jego psalmu, w którym Dawid pisze, że szczęśliwy jest ten, którego grzechy zostały przebaczone. I teraz zarówno Abraham, jak i Dawid byli grzesznymi ludźmi. To nie były aniołki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Popełniali swoje błędy i o tym też możemy przeczytać na kartach Biblii, co tym bardziej czyni ją wiarygodnym źródłem. Ale mimo wszystko mogli doświadczyć tego usprawiedliwienia przez wiarę. Bo właśnie nie ze swoich uczynków, lecz przez wiarę byli usprawiedliwieni. Następnie mówiłem o znakach. Tym znakiem, który był rozpatrywany w liście do Rzymian, to było obrzezanie. Jako że w Rzymie społeczność rzymska częściowo to byli nawróceni właśnie Żydzi, dla nich było dość istotne to obrzezanie. I trudno im było żyć z takim przekonaniem, że teraz po nawróceniu obrzezanie już nie jest ważne. I wiecie, ten temat z naszej perspektywy może się wydaje już dość błahy, ale wówczas na początku jakby rozwoju chrześcijaństwa on był na tyle istotny, że apostołowie się zebrali i w ramach takiego specjalnego zgromadzenia soboru w Jerozolimie dyskutowali na temat tego, czy oprócz nawrócenia potrzebny jest jeszcze jakiś znak, czy jest potrzebne obrzezanie. I oczywiście zgodzili się po dyskusjach, że wystarcza sama zbawcza wiara. Także obrzezanie też, tak apostoł Paweł buduje tutaj argumentację, że było czymś następczym po zawarciu przymierza Abrahama z Panem Bogiem, a nie było warunkiem zawarcia tego przymierza. I wówczas też nawiązywałem do tego, że podobnie patrzymy w naszym Kościele na temat chrztu. Czyli chrzest jest następczym wydarzeniem po tym, jak ktoś odda swoje życie Bogu. Czyli najpierw wiara, potem chrzest, a nie na odwrót. Następnie temat prawo. Apostoł Paweł wykazywał, że Abraham doznał tego usprawiedliwienia przez wiarę w ogóle zanim prawo zostało nadane. Dlatego też tym bardziej nie można powiedzieć, że ono było warunkiem otrzymania przebaczenia grzechów. No i wreszcie istota wiary i tą istotą jest zawierzenie swojego życia Jezusowi. I ono się odbywa zarówno na poziomie tym takiego intelektu, zgody z pewnymi doktrynami, ale też przekłada się na bardzo praktyczne pójście za Panem Bogiem, za pójście czasami w nieznane, czasami tam, dokąd nikt nie będzie chciał pójść. I przykład Abrahama pokazuje nam to, że on poszedł właśnie w nieznane, idąc za swoją wiarę, idąc za swoją wiarą. Jaki jest sekret mocnej wiary? Zamiast patrzeć na siebie, patrzymy na Boga. Im bardziej koncentrujemy się na Panu Bogu, tym mniej koncentrujemy się na sobie, na swoich osiągnięciach i tym samym nasza wiara wzrasta. Czyli co, ostatnio mieliśmy rozmowę z jednym wierzącym, który dość regularnie wrzuca na Facebooka historię osób, które doświadczyły albo przemiany życia, albo jakichś głębszych po prostu doświadczeń z Panem Bogiem, w których on uczestniczył. I zadaliśmy mu pytanie, skąd ty bierzesz te historie, że tak często masz historie opisujące to, jak Bóg dotknął życia różnych ludzi. I odpowiedź była bardzo prosta. Po prostu ta osoba wychodzi z inicjatywą, wychodzi z łodzi, podejmuje pewne kroki wiary, wychodzi w nieznane i w momencie, w którym wychodzi w nieznane, rozmawia z osobami na tematy duchowe, to nagle okazuje się, że ten świat tych doświadczeń ludzkich staje się bardzo realny. Pewnie pamiętacie, jak Radek Siewniak w czasie nabożeństwa, w którym mieliśmy chrzest, też mówił o tym, że niewiele się dzieje, jeżeli my się tylko modlimy, a nie działamy zgodnie z tym, co się modlimy. Czyli jeżeli modlimy się o czyjeś nawrócenie i mamy tę osobę w swoim zasięgu, a nie głosimy jej dobrej nowiny, no to poniekąd tracimy okazję na to, żeby nasza wiara mogła się sprawdzić, ale żebyśmy mogli też sami wzrosnąć w tej naszej wierze. No dobrze, to Boży zestaw powiększony. To, co się nigdy nie wyczerpuje, że możemy się tym zachłysnąć, możemy tego doświadczać. Apostoł Paweł po tym, jak przez ostatni rozdział, a nawet więcej, wykazuje to sedno wiary, tą usprawiedliwiającą wiarę, tą łaskę, przychodzi teraz do, można powiedzieć, tak zwanych benefitów, czyli tego, co się dzieje w momencie, w którym doświadczymy Bożego przebaczenia, w którym ta łaska staje się częścią naszego życia. Chcę dzisiaj powiedzieć o takich czterech rzeczach. Po pierwsze, pokój z Bogiem. Po drugie, dostęp do Pana Boga. Po trzecie, nadzieja chwały. I czwarty punkt to będzie nowa perspektywa. Przeczytajmy fragment, to będzie List do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 1 do 5. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Pierwsza rzecz, już w pierwszym wersecie czytamy o usprawiedliwieniu, o pokoju z Bogiem. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I to słowo pokój, które jest tutaj użyte w języku greckim, oznacza naprawienie więzi, która została zerwana. Wcześniej czytaliśmy o tym, że coś, co rozdziela człowieka od Pana Boga, coś, co tą więź zerwało już na samym początku, to był grzech. A pokój z Bogiem oznacza zakończenie tej wojny, oznacza pojednanie, oznacza odbudowanie więzi, które wcześniej były zerwane. Wojna się zakończyła i to jest fakt. W ślad za tym faktem powinny pójść również emocje. Ale to też nie jest tak, że same emocje, samo poczucie pokoju jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to się dokonało i ten pokój mamy. Osoba niezbawiona jest wrogiem Pana Boga w pewnym sensie. Ale może tego nie czuć. Może nie czuć jakiegoś niepokoju związanego z tym, że nie ma tej relacji z Bogiem, czy nie ma tego pokoju z Bogiem. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo po drugiej stronie jest Bóg, który oczekuje świętości, dla którego relacja z tym drugim człowiekiem jest zerwana. I to, że ta osoba nie czuje takiej potrzeby, żeby się pojednać z Panem Bogiem, nie czuje tego niepokoju w tym akurat momencie, traci tutaj znaczenie. Wiecie, może to być trochę tak, jak ta słynna orkiestra na Titaniku, czy jak oglądaliście film Titanic, widzieliście, że w trakcie, kiedy już statek tonął, już było wiadomo, że za kilka godzin utonie, były osoby, które sobie nadal siedziały i ucztowały. I one się nie przejmowały tym, może wypierały, albo nawet nie wiedziały o tej sytuacji. I trochę tak jest z ludźmi, którzy nie wierzą w Pana Boga. Mogą nie być świadomi, że są na statku, który tonie, a co więcej nie wiedzą, kiedy ten statek, w którym momencie on utonie. W 1978 roku znany polski reżyser Roman Polański popełnił w Stanach Zjednoczonych przestępstwo seksualne z 13-letnią wówczas Samantą. I po tym, jak to zostało wykryte, on uciekł ze Stanów Zjednoczonych. I wiecie co, do tej pory, mimo że już minęło tak wiele lat, bo ponad 40, jeżeli wróciłby do Stanów Zjednoczonych, to zostałby tam aresztowany. Możemy uciekać od Pana Boga, ale w pewnym momencie i tak zostaniemy przez Niego znalezieni, czyli tak się z Nim spotkamy twarzą w twarz. I testem chrześcijaństwa i naszej wiary jest właśnie pewność pogodzenia się z Bogiem. Czy rzeczywiście się cieszymy tą pewnością zbawienia? Czy pojawia się na naszych twarzach uśmiech? Bo przecież wcześniej żyliśmy w poczuciu winy, która nas obciążała. Mieliśmy taki brak pokoju, taki niepokój w sercu. A w momencie pogodzenia widzimy, jak właśnie Bóg usprawiedliwia z wiary. Widzimy, jak Bóg nas kocha i jak bardzo chce nam błogosławić. I osoba pogodzona jest w stanie poradzić sobie z oskarżeniami naszego umysłu, podpowiedziami dotyczącymi naszej grzeszności. Bo to jest tak naprawdę prawdziwy test. Czyli w sytuacji, w której grzeszymy, ale wcześniej pojednaliśmy się z Panem Bogiem, czy znowu myślimy sobie, jestem niegodny i muszę znowu zapracować sobie na Bożą przychylność. Pamiętajmy o tym, że ten pokój z Bogiem, który mamy, oznacza, że to już się dokonało. A w sytuacji, w której odejdziemy od Pana Boga, popełnimy jakiś grzech, to nie myślmy, że znowu naszymi uczynkami wrócimy do miejsca, do którego, w którym tak naprawdę nasze uczynki, jak to już stwierdziliśmy, nie mają znaczenia, bo najważniejsze jest to, co zrobił dla nas Pan Bóg. Ale jest też coś takiego jak taki fałszywy pokój, który może wynikać z tego, że ktoś intelektualnie jedynie zgodzi się z przesłaniem Ewangelii i trochę zachowa się jak człowiek, który, tak powiem, odhaczył sobie nawrócenie jako jeden z punktów do wykonania w życiu. Po prostu pojednałem się z Panem Bogiem, wyszedłem do przodu, czy powiedziałem jakąś formułkę, ale potem za tym nic nie idzie. I taka osoba nie jest zainteresowana uświęceniem, nie jest zainteresowana szukaniem Pana Boga. Ona tylko chciała szybko uzyskać, wiecie, bilet do nieba, szybko uzyskać to przebaczenie. Tymczasem ten prawdziwy pokój, on nigdy nie przychodzi lekko. Chciałbym przytoczyć tekst z Księgi Izajasza, 53 rozdział, 5 werset. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Czyli ten pokój, który mamy, pokój, o którym tutaj pisze Izajasz, on nie przyszedł Bogu lekko. Pan Jezus zaabsorbował ten Boży gniew, został przebity za nasze przestępstwa i zgnieciony za nasze winy. Na Niego padła kara w imię naszego pokoju. I dlatego myślenie o tym pokoju powinno zawsze nas napawać niesamowitą wdzięcznością do Pana Boga. To nie jest coś lekkiego, to jest naprawdę ważna, ważna rzecz. Dlatego można być jakby w czterech kategoriach. Czy każdy z nas jest w jednej z czterech kategorii? Pierwsza kategoria, masz pokój z Bogiem i czujesz to. Masz takie poczucie, tak, pojednałem się z Pana Bogiem. Świetnie. I o to właśnie chodzi. Może być taka sytuacja, że masz pokój z Bogiem i tego nie czujesz. To zapraszam cię wówczas do tego, żeby modlić się o to, żeby Bóg obdarzył cię tym pokojem. Żeby ci dał również na poziomie tym emocjonalnym takie poczucie, Panie Boże, ja już z Tobą nie walczę, ja już jestem z Tobą pogodzony. Żeby Bóg cię tym obdarzył. Może być tak, że nie masz pokoju z Bogiem i się w ogóle tym nie przejmujesz. No ale właśnie wiedz, że Bogu nie jest wszystko jedno. Bóg cię kocha, chce, abyś się z Nim pogodził i po to właśnie wydał swojego Syna, aby wykupił między innymi ciebie i żeby dać ci ten prawdziwy, niewyczerpany pokój. Możesz też być w kategorii, że nie masz pokoju z Bogiem i czujesz, że go nie masz. Wówczas szukaj właśnie pokoju w Chrystusie i Jego odkupieńczej śmierci. Wczoraj było święto reformacji, które, można powiedzieć, poprzez kilka słów, które były też jakby wówczas na sztandarach, może w prosty sposób podsumować, czym jest Ewangelia i jak można się pojednać z Panem Bogiem. Jest tam mowa o tym, że tylko łaską jesteśmy zbawieni. Tylko dzięki łasce możesz się pojednać z Panem Bogiem, mieć z Nim pokój. Poprzez wiarę. Wiara jest tym ramieniem, które sięga Bożej łaski. Tylko Chrystus jest tym, który może cię wykupić i dać ci ten pokój. Tylko w Słowie Bożym znajdziesz odpowiedź na pytania życiowe, na najbardziej nurtujące cię kwestie związane z tym, w jaki sposób prowadzić swoje życie po Bożemu. I tylko Bogu chwała powinna z tego wszystkiego płynąć. Okej, druga rzecz. Dostęp do Pana Boga. Przeczytajmy drugi werset. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy. I podobnie jak z tym faktem, że mamy pokój z Bogiem, tak samo tutaj lingwiści określili to słowo uzyskaliśmy dostęp jako czasownik w formie trybu orzekającego strony czynnej czasu dokonanego. Tryb orzekający strony czynnej czasu dokonanego. Uzyskaliśmy ten dostęp. Czyli to oznacza przeszłą czynność, która została dokończona, a teraz skutkuje pewnym stanem. I ten termin dostęp dosłownie oznaczał zbliżenie się lub dopuszczenie. I on był metaforycznie używany w takich zwrotach jak bycie osobiście przedstawianym osobom z królewskiego rodu lub bycie bezpiecznie wprowadzonym do portu. Także myślmy też o tym dostępie jako takiej metaforze tego, że ktoś przyprowadził nas, Pan Jezus przyprowadził nas do Pana Boga i mamy już ten dostęp do kogoś bardzo ważnego i jesteśmy już w tym bezpiecznym porcie. Wiecie, 2000 lat temu nie mówiło się o bliskości Boga, bo to dotyczyło, świat był światem bogów rzymskich, greckich. Dla Żydów też były różne ograniczenia. Oni mieli różne miejsca, do których mogli się zbliżać i tak jak była świątynia, też tam było najświętsze miejsce, do którego tylko raz w roku wchodził kapłan. I po śmierci Pana Jezusa ta zasłona została rozdarta. Zasłona, która dzieliła to miejsce najświętsze od ludzi. Także możemy przychodzić znowu z odwagą do tronu, niewystraszeni, bo jesteśmy synami Pana Boga. I tak jak powiedziałem, jako dziecko Boga można przyjść, mieć dostęp do Boga, niezależnie od grzechów, które popełniamy. Nadzieja chwały. Chlubimy się nadzieją chwały Boga. Cieszymy się z tego, co będzie w przyszłości, bo nasza nadzieja dotyczy tego, co będzie w niebie. I wiecie co, nie chodzi tutaj o taką nadzieję, jak mam nadzieję, że zdam prawo jazdy za pierwszym razem. Mówimy tutaj bardziej o takim radosnym przekonaniu. Ta nadzieja to jest radosne przekonanie. A dlaczego przekonanie? Dlatego, bo Pan Jezus dał nam przynajmniej dwa powody do tego, żebyśmy byli wręcz pewni, że to się wydarzy. Pierwszy wynika z tego, że Pan Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej zapisanej w Ewangelii Jana mówi takie słowa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Skoro modlił się o to Pan Jezus, a wiemy, że Jego modlitwy były wysłuchane, to możemy mieć pewność, że również ta została wysłuchana, abyśmy mogli oglądać chwałę Boga. Po drugie, Pan Jezus uwiarygodnił to, o czym mówił, poprzez zarówno śmierć, ale przede wszystkim poprzez swoje zmartwychwstanie. I apostoł Piotr, który jak wiemy zaparł się kilkukrotnie po tym, jak siedział sam już po tym, jak Jezus umarł i pytano go, czy on jest uczniem Chrystusa. Po tym już, jak widział go zmartwychwstałego, pisze o tym, że mamy tą żywą nadzieję. Żywą nadzieję, którą dał nam Pan Jezus. To jest ten fragment. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Żywa nadzieja. Nadzieja chwały, nadzieja tego, że zobaczymy, kiedyś staniemy przed Panem Bogiem. Apostoł Paweł, który pisał ten list, miał okazję spotkać na swojej drodze Pana Jezusa w momencie, w którym się nawracał. Ta chwała, ta jasność była tak wielka, że on na kilka dni stracił wzrok, ale mimo to teraz żyje tą nadzieją, że na nowo spotka Jezusa, bo wie teraz, że jako Jego dziecko, jako osoba pogodzona z Nim, to będzie zupełnie inne doświadczenie. To już nie będzie upadek, to nie będzie jakiś strach, tylko to będzie wielka radość i przywilej z tego, że będziemy mogli stanąć z Bogiem twarzą w twarz. No i wreszcie nowa perspektywa. Perspektywa na rzeczy, które są tutaj, tu i teraz. Bo mówiliśmy przed chwilą o przyszłości, o nadziei i chwały, o tym, co będzie w momencie, w którym spotkamy się z Panem Bogiem. A teraz zobaczmy, co apostoł Paweł, jakie słowa kieruje do nas w związku z tym, co mamy tutaj na ziemi. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Także chlubimy się próbami, bo wiemy dobrze, że nasze życie jest pełne prób i wyzwań. Dzisiaj w przestrzeni publicznej mówi się o tym, że właśnie próby oddzielają to, co ważne, od tego, co nieważne. Jest to w pewnym sensie test naszej wiary, to, co się dzisiaj dzieje w naszym kraju i uczy nas, czy pokazuje w zwierciadle, jak my reagujemy na to, co jest dookoła nas. Czy potrafimy spojrzeć na te przeciwności jako coś, co wyrabia w nas wytrwałość, wytrwałość naszej wiary, coś, co dzięki temu również wytworzy w nas charakter Chrystusowy. Tak więc nie tylko cieszymy się z przyszłości, nadziei chwały, ale cieszymy się też z teraźniejszości. Słowo charakter oznacza tutaj dowód, bo w momencie próby pokaże się właściwie cały twój charakter. To będzie dowód na to, w co wierzysz. Dowód na to, gdzie pokładasz swoją nadzieję. Bo zdajemy sobie sprawę, że Bóg w nas pracuje, aby nas zbliżyć do siebie. I czasami to jest tak, że ten krótkotrwały ból trochę przypomina jak wizytę u dentysty. Wiemy, że będzie bolało, ale za chwilę będzie zdrowy ząb. Że im głębiej boli, tym może głębiej coś ma się w nas zakorzenić, bo im głębszy korzeń, tym może będzie solidniejsze drzewo, które wyda większy owoc. Dla osób niewierzących to zupełnie wygląda inaczej, bo tam liczy się tu i teraz. Co będzie dzisiaj? Jak ja się będę czuł? Nie ma tej perspektywy tego, że to wszystko ma sens, ma Boży sens i Bóg próbuje naszą wiarę. Jeden z moich bohaterów biblijnych, Józef ze Starego Testamentu, był właśnie takim człowiekiem, który w momencie, w którym przeżył tak wiele prób ze strony Pana Boga i w momencie, w którym spotkał się ze swoimi braćmi, którzy go wcześniej chcieli zabić, on im to wybacza i mówi takie słowa, które często sobie przypominam, a które myślę, że bardzo dobrze ilustrują to, jak powinniśmy patrzeć na różnego rodzaju próby i doświadczenia w naszym życiu. Józef mówił tak do swoich braci. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. To jest ta właśnie dłuższa perspektywa. Znowu lata 90. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy tego aktora. Był taki znany, oscarowy film Forrest Gump. I w tym filmie Forresta Gumpa, Forrest Gump miał Miał różne przygody. To był taki człowiek, dla tych, którzy z was nie oglądali, który przechodził trochę bezwiednie poprzez historię Ameryki XX wieku i doświadczał bardzo różnych ciekawych właśnie historii. W tym jedną z nich była historia uratowania dowódcy w czasie wojny w Wietnamie. Tutaj na zdjęciu widzicie tego dowódcę, z którym miał okazję Forrest Gump walczyć. I w czasie tych wielkich walk dowódca stracił obie nogi. I właściwie nie chciał już żyć. Stwierdził, że to nie ma sensu. Ja nie mogę, jestem... On był taką dumną siebie osobę, pewną siebie. A mimo wszystko właśnie Forrest Gump go wyratował. I ten porucznik Dan Taylor miał przez wiele lat wielki żal do Forresta za to, że on go uratował. Ale miał też olbrzymi żal do Pana Boga, jak to się stało, że on, mimo że tak służył krajowi, został teraz właśnie osobą bez nóg, która miała problemy z przemieszczaniem się i nosił przez wiele lat tę żółć w sercu. I jest taka scena, polecam wam do obejrzenia, w czasie której Forrest Gump wypływa razem z porucznikiem na połów krewetek i dochodzi do wielkiej burzy. Wiatr strasznie mocno wieje, jest deszcz, błyskawice, kutrem majta z jednej strony na drugą i ten porucznik znajduje się na jakby szczycie takiego masztu i wykrzykuje z całych sił: Panie Boże, jestem na Ciebie zły. Po prostu wyrzuca mu całą żółć, którą miał w sercu. I to trwa jakiś czas, ale potem, kiedy ustępuje ta burza, okazuje się, że ten kuter jest jedynym, który przetrwał całą burzę, a porucznik Taylor wydaje się pogodzony z Panem Bogiem. Pogodzony z Panem Bogiem, pogodzony z tą sytuacją, która go dotknęła. I wiecie co, kiedy ja oglądałem ten film w 1994 roku, to było jeszcze zanim się nawróciłem, dla mnie to był piękny obraz tego, jak można właśnie uzyskać pokój z Panem Bogiem. Że pokój z Panem Bogiem, ta różnica pomiędzy tą burzą i mówieniem też tego, za co, jaką się ma złość w sercu, a potem z tą piękną właśnie ciszą, która nastała, piękną pogodą, w czasie której ten kuter sobie płynął, to był dla mnie obraz, jeden z kroków do tego, żebym ostatecznie zaufał Panu Bogu, bo o taki pokój w sercu również chciałem, taki pokój chciałem w sercu swoim mieć. Także czy walczysz dzisiaj z Panem Bogiem? Może toczysz właśnie otwartą walkę? Może mówisz, że dla ciebie jest po prostu ważne prawo wyboru? Ale tak naprawdę zdajesz sobie sprawę, że wybór, o którym myślisz, on zmierza do grzechu. I to prawda, wolna wola jest nam dana przez Boga, przy czym wielowiekowa praktyka pokazuje, że człowiek zazwyczaj nie wybiera tego, co dobre. I zazwyczaj wybiera to, co złe. Także zachęcam cię, jeżeli oglądasz to przesłanie, to poddaj swoje życie Panu Bogu. Powierz Mu je i zobaczysz, że On zabierze od ciebie ten gniew i da ci pokój, którego nic innego w tym życiu nie jest ci w stanie dać. Przywołany już przeze mnie prorok Izajasz mówi: Twój cel jest wciąż taki sam. Zapewniasz pokój, pokój temu, który tobie zaufał. Pamiętaj, że po zaufaniu Bogu masz do Niego nieograniczony dostęp przez Pana Jezusa. Nawet jak zgrzeszysz, ten dostęp jest cały czas aktualny. Tak jak dziecko, które przychodzi do rodzica, ty również możesz przyjść do Boga ze swoimi marzeniami, zranieniami, wątpliwościami, lękami. Tron łaski czeka na ciebie. Mamy też tę nadzieję chwały Bożej, tę nadzieję, że staniemy z Bogiem twarzą w twarz jako Jego dzieci. A tymczasem, póki jesteśmy tutaj na ziemi, to nie bójmy się prób, bo czas niepewności, jaki teraz mamy, powinniśmy potraktować bardziej jako test naszej wiary, który będzie przyczyniał się do wzrostu naszej wytrwałości, a wreszcie do budowy Bożego charakteru, na czym powinno nam jako chrześcijanom zależeć. Tego podsumowując, Boży zestaw powiększony, to co się nie wyczerpuje, do czego mamy dostęp, dzięki wierze, dzięki Panu Jezusowi, to pokój z Bogiem, dostęp do Boga, nadzieja chwały oraz perspektywa tego, że to, co się dzieje tu i teraz, ma głębszy, wieczny sens. Amen.